półka bajek pełna, czyli Tata Mariusz i Buk Radio. Zapraszamy. Olaf P. Lang, Maciek wyciąga z tarapatów małego, porwanego przez kosmitów. Maciek ma 10 lat i jest rudy. Pewnie myślicie, że jest też piegowaty, ale nic z tych rzeczy. Jego babcia za każdym razem, gdy go widzi, bardzo się temu dziwi. Przecież wszyscy w naszej rodzinie mają piegi, powtarza. Tata Maćka mówi, żeby się tym nie przejmował, bo piegi na pewno pojawią się, kiedy dorośnie. Maciek lubi grać w piłkę. Najchętniej robiłby to całymi dniami, ale musi przecież jeszcze chodzić do szkoły i odrabiać lekcje. Uwielbia lody czekoladowe. Kiedyś zjadł ich tyle, że rozbolał go brzuch. Od tego momentu mama pilnuje, żeby nie zjadł więcej niż ćwierć litra. Jest uczulony na banany. Dlatego jeśli kiedykolwiek chcielibyście go poczęstować sokiem bananowym lub bananowym musem, pamiętajcie, że może wylądować w szpitalu. Często zdarza mu się, że wyciąga kogoś z tarapatów. Pewnego dnia uratował małego, którego porwali kosmici. Mały to jego przyjaciel. Jest najniższy z całej klasy, ale najlepiej ze wszystkich radzi sobie w siłowaniu na rękę. Mały w dodatku czyta dużo książek. Dzięki nim dostaje szóstki na lekcjach i wie sporo o świecie. Potrafi na przykład wymienić z pamięci wszystkie kraje świata, albo opowiedzieć, co wydarzyło się 100 lat temu. Kilka dni temu Maciek i Mały grali w piłkę na boisku podczas lekcji WF-u. Podaj, podaj! Krzyknął Maciek. Mały kopnął, ale tak jak to zdarzało mu się już wcześniej, piłka poleciała nie do Maćka, ale głęboko w krzaki. Rozległ się gwizdek nauczyciela, pana Bartosza. Za chwilę przerwa, wracamy do szkoły, krzyknął do wszystkich. Wy zostańcie i poszukajcie piłki, polecił Maćkowi i Małemu. Chłopcy zaczęli przedzierać się przez krzaki. Maciek stracił Małego z oczu. W pewnym momencie zauważył piłkę, która zaklinowała się wśród liści i gałązek. Nie mógł jej od razu dosięgnąć, ale w końcu się udało. Wtedy usłyszał krzyk kolegi. Porywają mnie, pomocy, halo! Maciek wybiegł z piłką na boisko. Zobaczył stojący na środku wielki, srebrny spodek. Z otwartego włazu wydobywała się para. Małego wciągnęły do środka dwie syczące istoty w białych kombinezonach. Właz powoli się zamykał. Maciek nie wiedział, co zrobić, więc zdecydował się na to, co pierwsze przyszło mu do głowy. Pobiegł za nimi i w ostatniej chwili wdarł się na pokład. Wnętrze statku było pełne świecących przycisków, na środku stała pionowa szyba z elektroniczną mapą Ziemi. Przed nią znajdowały się dwa fotele. Kosmici byli bardzo zajęci małym, więc nie zauważyli obecności Maćka. Chłopiec schował się za jednym z foteli. Obserwował, jak przypinają kolegę pasami do ściany statku i zaklejają mu usta. Mały bardzo krzyczał, co wyraźnie ich zdenerwowało. Po chwili kosmici zdjęli kaski. Czegoś takiego Maciek w życiu nie widział. Ich idealnie okrągłe, zielone głowy miały tylko po jednym dużym, żółtym oku. Kosmici nie mieli nosów poza dwiema wąskimi dziurkami. Porozumiewali się, sycząc i chrząkając. Dźwięki wydobywały się z ich zabarwionych na fioletowo ust. Jeden z kosmitów zdjął białą rękawicę od swojego skafandra i podszedł do szyby. Nacisnął na nią swoją zieloną, oślizgłą, dwupalczastą dłonią. Maciek poczuł lekki wstrząs. Latający spodek właśnie oderwał się od ziemi. Kosmici znów zajęli się małym. Zaczęli przykładać mu do głowy kable. Najwyraźniej chcieli przeprowadzać na nim jakieś naukowe badania. Maciek nie mógł dłużej czekać. Wziął do ręki piłkę, podrzucił lekko i kopnął w stronę kosmitów. Trafiła najpierw w jednego, a potem rykoszetem w drugiego osobnika. Obaj przewrócili się. Maciek wykorzystał okazję i uwolnił małego. Kiedy tylko udało mu się rozluźnić pasy, wściekli kosmici podnieśli się z podłogi. Nie mógł powtórzyć numeru z piłką, bo poleciała przecież na drugi koniec spotka. Wtedy stało się coś zupełnie nieoczekiwanego. Zapikał zegarek, który mały nosił na ręku i który wydawał ten sam dźwięk zawsze o pełnej godzinie, co bardzo denerwowało nauczycieli podczas lekcji. Kosmici nie za bardzo rozumieli, co się dzieje. Zaczęli się chwiać i tracić równowagę. Szybko! Krzyknął Maciek i razem z małym przywiązali ich pasami do ściany statku. Tak naprawdę mały ich trzymał, bo był silniejszy, a Maciek przywiązywał. Chłopcy odetchnęli z ulgą i wyjrzeli przez niewielkie okienko. Zobaczyli błękitną ziemię kręcącą się powoli w oddali. Zaparło im dech z wrażenia. Uświadomili sobie, że są bardzo daleko od szkolnego boiska i wypadałoby tam wrócić, zanim nauczyciele się zorientują. Tylko jak to zrobić? Na pomoc kosmitów nie mogli liczyć. Kosmici nie wyglądali na takich, którzy chcieliby udzielać porad ziemianinom. Poza tym Maciek i Mały nie rozumieli w ogóle ich syczącej mowy. Maciek i Mały podeszli do szyby, na której wyświetlała się mapa Ziemi. Maciek dotknął jej lekko, a statkiem szarpnęło. Chłopcy zorientowali się, że spodek przyspieszył w jakimś kierunku. Znów wyjrzeli przez okno. Lecieli ze sporą prędkością w kierunku Afryki. Tego jeszcze brakowało. Przecież nie mieli ze sobą paszportów. Poza tym w Afryce można spotkać lwy i inne zwierzęta, które lepiej oglądać z daleka w telewizji. Maciek spróbował jeszcze raz zrobić coś z mapą. Tym razem zaczęli podążać w stronę Australii. Mały odchrząknął. Odsuń się. Powiedział krótko, poważnym tonem. Wyjaśnił, że czytał kiedyś książkę na temat pilotowania statków powietrznych. Delikatnie obrócił mapę na szybie raz w jedną stronę, raz w drugą. Na mapie pokazało się szkolne boisko. Maciek zajrzał do okienka. Zbliżali się do Europy, przybili sobie z małym piątkę i rozsiedli się wygodnie w fotelach. Nagle statek ni stąd, ni zowąd zaczął ostro zwalniać. Co jest? Zdziwił się Maciek. Kosmici wydawali się bardzo zadowoleni z tego obrotu sprawy. Chłopcy zobaczyli w oknie ogromny kosmiczny statek, który przyciągał ich spodek do siebie. To statek matka, działa jak wielki magnes, powiedział zaniepokojony mały. Próbował jeszcze przez moment różnych kombinacji na mapie, nic to jednak nie dało. Po chwili poczuli, że spodek przestał się poruszać. Byli już w środku. Właz otworzył się, a na pokład spotka weszło czterech kosmitów. Chwycili Maćka i Małego i poprowadzili ich długim, ciemnym korytarzem, oświetlonym jedynie drobnymi żarówkami przymocowanymi tuż przy podłodze. Kosmici wprowadzili chłopców do hali, w której znajdowało się kilkadziesiąt klatek z najprzeróżniejszymi istotami w środku. Panował tam nie tylko hałas, ale i dość nieprzyjemny zapach. Maciek i Mały próbowali zatkać nosy. Było to niemożliwe, bo kosmici związali im wcześniej z tyłu ręce cienką linką. Zielone stwory wpakowały chłopców do jednej z klatek i zamknęły. Hali pilnował jeden z kosmitów, chodząc tam i z powrotem, patrząc na Maćka i Małego oraz na inne stworzenia złowrogim wzrokiem. Maciek i Mały rozejrzeli się. W klatkach rozlokowanych w pomieszczeniu uwięzione były najdziwniejsze stworzenia, jakie tylko można sobie wyobrazić. Jedno z nich przypominało łaciatego psa. Nie miało sierści, za to kilka czułek na głowie. Wydawało z siebie dźwięk czajnika gotującego wodę na herbatę. W innej klatce stał ogromny stwór z trzema nogami i pięcioma rękami, który zamiast skóry miał błękitne łuski. Nie miał oczu ani ust, jedynie sporych rozmiarów nos, który służył mu do ciągłego wąchania. Wydawał się być bardzo zainteresowany przybyszami z ziemi, bo jego nos był wciąż skierowany w ich stronę. Po kilku minutach szarpania Maćkowi udało się oswobodzić ręce z liny. Od razu rozwiązał też małego i chwycił za pręty drzwiczek. — Wypuśćcie nas! Już! — wrzeszczał jak opętany. Pilnujący ich kosmita Nie zareagował. Klatka była solidna. Po paru minutach wyczerpany i spocony Maciek usiadł na ziemi. Chyba wiem, o co tu chodzi. Zbierają z całego wszechświata to, co się da, żeby przeprowadzać eksperymenty albo stworzyć coś w rodzaju kosmicznego zoo, powiedział mały. Nikt nie będzie na mnie robił żadnych eksperymentów, zaprotestował Maciek. Jesteśmy im potrzebni żywi, przynajmniej nic nam nie zrobią, dodał mały. Wtedy Maćkowi przyszedł do głowy pewien pomysł. Udawaj trupa, udawaj, że nie żyjesz, nakazał małemu. Mały wyglądał na mocno zaskoczonego, ale bez większych dyskusji osunął się na ziemię i przymknął oczy. Maciek uderzył w pręty. Ej, ufolu, patrz, co się z nim stało! Zawołał do kosmity, wskazując na kolegę. Zadziałało. Kosmita wszedł do klatki i pochylił się nad małym. Teraz! Krzyknął Maciek. Mały poderwał się i razem z kolegą popchnęli kosmitę w głąb klatki, wybiegli na zewnątrz i zamknęli ją. Kosmita syczał i szarpał za drzwiczki. Wiedzieli, że mają niewiele czasu, bo za chwilę mógł się tam pojawić któryś z innych kosmitów. Ostrożnie ruszyli korytarzem, którym prowadzono ich wcześniej. W oddali zobaczyli spodek. Serce zaczęło im szybciej bić. Nagle zauważyli biegnących w ich stronę dwóch osobników. Musieli cofnąć się do hali wypełnionej klatkami. Już po nas! Uznał mały płaczliwym tonem. Maciek rozejrzał się dookoła. Zwrócił uwagę na jedną z klatek, w której znajdowała się istota podobna do konia, z łbem niczym u hipopotama i pawim ogonem. Kosmiczne zwierzę bardzo chciało wydostać się na zewnątrz. Chłopiec otworzył drzwi klatki i odsunął się. Istota pobiegła w stronę kosmitów, którzy momentalnie zaczęli przed nią uciekać. Maciek i Mały wykorzystali to i pomknęli w kierunku Spodka. Zamieszanie wywołane wypuszczeniem zwierzęcia z klatki przyciągnęło uwagę innych kosmitów, co tylko zadziałało na korzyść chłopców. Wskoczyli do środka latającego statku. Mały od razu zamknął właz. Widziałem, jak to robią, kiedy mnie porwali, wytłumaczył Maćkowi. Potem poruszył delikatnie palcem na szybie. Spodek uniósł się, a wielkie wrota statku matki zaczęły się otwierać, ukazując kosmiczną przestrzeń i świecącą niedaleko Ziemię. Coś ich jednak zatrzymało. Maciek zerknął przez okno. Spodek był przypięty do statku matki wielkim hakiem na łańcuchu. Otwieraj właz! Krzyknął Maciek. Wyskoczył ze Spodka i zaczął mocować się z hakiem. Gdy był już bliski jego odczepienia, zobaczył zbliżającego się kosmitę. Jeszcze chwila, jeszcze moment, udało się! Odczepił łańcuch i rzucił się w kierunku włazu. Kosmita złapał go za prawą nogawkę. Dawaj, dawaj! Krzyknął Maciek do małego. Spodek zaczął odlatywać, a Maciek wciąż trzymał się otwartego włazu. Kosmita nie chciał odpuścić. Chłopiec wierzgał mocno prawą nogą. Gdy byli tuż przy wrotach statku matki, zielona dłoń kosmity ześlizgnęła się, zdzierając Maćkowi prawego buta wraz ze skarpetką. Masz szczęście, że nie będziesz musiał się tłumaczyć mojej mamie! Krzyknął i wczołgał się do środka. Mały zamknął właz i ustawił kurs na szkolne boisko. Obaj mieli nadzieję, że Spodek wyląduje sam na autopilocie. W miarę jak zbliżał się do Ziemi, potem do Europy, a następnie do Polski, wcale nie zwalniał, mknąc z ogromną prędkością. Groziło im zderzenie. Powciskali wszystkie możliwe guziki i pociągnęli za każdą dźwignię, która znajdowała się na pokładzie. Szybko tego pożałowali, bo Spodek w pewnym momencie zaczął obracać się jak karuzela w Wesołym Miasteczku. Zrobiło się w nim bardzo ciemno, później niezwykle jasno. Wciąż jednak nie zwalniał. Do ziemi pozostało im jedynie kilkaset metrów. Maciek z bezradności chwycił piłkę do nogi, która wciąż przecież znajdowała się w Spodku, i rzucił ją z dużą siłą w kierunku przycisków. Statek nagle ostro zmniejszył prędkość. Poczuli wreszcie moment zetknięcia z ziemią. Mały otworzył właz i wybiegli na zewnątrz. Mały zerknął na zegarek. Było już po lekcjach, postanowili więc wrócić do domów. Gdy tylko oddalili się o parę metrów od Spodka, ten nagle poderwał się i odleciał. Wtedy natknęli się na pana Bartosza, a raczej on natknął się na nich. Gdzie byliście? Pewnie na wagarach! Krzyknął oburzony. Porwali mnie. Zaczął mały, ale Maciek od razu mu przerwał. Wiedział, że nikt nie uwierzy w ich historię. Cały czas szukaliśmy piłki. Nigdzie jej nie ma. Wzruszył ramionami. Nie mógł przecież powiedzieć, że utknęła w kosmicznym spodku. Dlaczego masz na nodze tylko jeden but? Zapytał nauczyciel. Zgubiłem w krzakach. Pan Bartosz pokręcił głową. Chodźcie do szatni, musicie się przebrać. Polecił. Kiedy schodzili z boiska, Maciek spojrzał w górę. Zobaczył mknący na niebie czarny punkt. To statek matka oddalał się w głąb kosmosu. Ej, a gdzie twój zegarek? Zapytał małego. Zostawiłem na statku matce. Będzie im pikał co godzinę. Zwariują od tego. Zachichotał mały z satysfakcją. No i mają mój but ze śmierdzącą skarpetką po włefie. Zauważył Maciek. Zapomniałem ostatnio włożyć ją do pralki. Czeka ich bardzo fajny lot. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Aleksandra Paprota po nieostrzyżonej stronie górki. Wprowadzenie, czyli zaproszenie do podróży. Autorami książki są Aleksandra Paprota i ty. Chcesz wiedzieć, dlaczego jesteś autorem tej książki? Ponieważ będziesz ją współtworzyć. Za chwilę usłyszysz opisy mieszkających po nieostrzyżonej stronie górki stworzeń, ale ty również będziesz mogła, jeśli jesteś dziewczynką lub mógł, jeśli jesteś chłopcem, wymyślić, jak te istotki wyglądają, zachowują się oraz w jakich przygodach wezmą udział. By to zrobić, zaopatrz się w przybory do pisania i malowania, na przykład pióro, długopis, ołówek, kredki czy flamastry. Masz już przy sobie wymienione przedmioty? Jeśli tak, to wyobraź sobie górkę. Twoją ulubioną. Tę, z której zjeżdżasz zimą na sankach i na której zbierasz kwiatki latem. Zdradzę ci tajemnicę. Ale cichutko. Nie wydaj jej nikomu. Dobrze? Mam do ciebie zaufanie. Chcę ci powiedzieć, że znasz tylko jedną stronę górki. Druga jej strona jest niewidoczna dla ludzkich oczu, a nawet dla bardzo czujnych oczu dziecięcych. To kraina dzika, nieodkryta przez żadnego człowieka. Czy ciekawi cię, kto tam żyje? Przekonasz się o tym już za chwilę. Na razie powiem ci tylko tyle, że zamieszkują ją malutkie stworzonka, a niedostrzegana przez nas część górki, porośnięta wysokimi, sięgającymi do pasa trawami, tworzy świat, którego nikt jeszcze nie nazwał. Ja mówię na niego kraina po nieostrzyżonej stronie górki. Jeśli jednak znajdziesz ładniejsze określenie, nie wahaj się go używać. Pora wyruszyć w drogę, więc zostawiam cię sam na sam z bohaterami. Pewnie co jakiś czas usłyszysz dziwne słowa, które tak naprawdę nie istnieją. Takie określenia zostały wymyślone przez autorkę książki i mogą się wydawać niezrozumiałe, ale nie martw się, wszystkie zostaną wyjaśnione w słowniczku dołączonym do nagrań. Jeśli tylko skorzystasz z zaproszenia do namalowania postaci i ich przygód, nie wahaj się do nas napisać. Do mnie, czyli do taty Mariusza, lub do autorki, czyli Aleksandry Paproty. A teraz zapraszam was do słuchania. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Hej Lisku, to kolejny odcinek książki po nieostrzyżonej stronie górki autorstwa Aleksandry Paproty. Pamiętaj, aby zacząć od odcinka pierwszego, w którym znajdziesz zaproszenie do wspólnej zabawy wraz z informacją, na czym ta zabawa będzie polegać. Zajrzyj także na stronę tatamariusz.pl, gdzie przy każdym odcinku znajdziesz słowniczek pojęć wymyślonych przez autorkę. Aleksandra Paprota po nieostrzyżonej stronie górki. Leśna wróżka. Leśna wróżka mieszka w chatce znajdującej się na najwyższym wzgórzu po nieostrzyżonej stronie górki. Domek wróżki jest malutki i zapchany magicznymi różnościami. Znajdują się w nim dwa pomieszczenia. W jednym z nich wróżka Kalmia przyrządza lecznicze mikstury. Drugie pełni funkcję sypialni. Wróżka wydawałaby się całkiem ładna, gdyby tylko ubierała się nieco bardziej gustownie i choć troszkę dbała o siebie. Kalmia uwielbia wdziewać rzeczy krzykliwe, rzucające się w oczy, co oczywiście ma też swoje zalety. Łatwo można ją zauważyć, gdy potrzebuje pomocy. Wróżka zdziałała dla mieszkających po nieostrzyżonej stronie górki stworzeń bardzo wiele dobrego, a mimo to ma o sobie niskie mniemanie i wciąż jest niezadowolona z siebie. Gdy nie uda się jej rozwiązać czyichś problemów, zaraz się załamuje, a kiedy zdarzy jej się postąpić nie do końca tak, jak powinna, nie może przestać się strofować. Trudno znaleźć po nieostrzyżonej stronie górki kogoś, kto by Kalmi nie lubił. Nawet wyjątkowo często narzekające istotki pamiętają, jak wiele tej młodej osóbce zawdzięczają, a zwykle nieprzebierającym w słowach złośliwkom niezmiernie rzadko zdarza się powiedzieć coś uszczypliwego na jej temat. Wróżka nie mieszka sama. W czarowaniu pomagają jej różdżka różyczka oraz czokokodany. To jedno z tych dziwnych słów wymyślonych przez autorkę, których wyjaśnienie znajdziesz w słowniczku. Niestety, różyczka bywa przekorna i kapryśna. Nie zawsze chce wykonywać polecenia leśnej wróżki. Zamiast tego woli psocić i robić psikusy. Czokokodany, stworzenia podobne do koczkodanów, są co prawda bardzo dumne z tego, że są magicznymi stworzeniami i chętnie pracują, jednak mają pewną słabość. Uwielbiają się chwalić. Ledwie uda im się sporządzić jakiś skuteczny wywar, a już odlatują z chatki, by opowiedzieć o swoich dokonaniach swoim bliższym i dalszym sąsiadom. Dlatego leśna wróżka zawsze ma dużo na głowie, a jednak nigdy nie narzeka. Zapomniałem wspomnieć o czymś bardzo ważnym. Otóż wróżka ma wysokość 7 położonych na sobie ziarenek piasku, a najwyższe stworzonka żyjące po nieostrzyżonej stronie górki mierzą 11 ziarenek piasku. Trawy są więc dla zamieszkujących ten teren istot tym, czym dla nas są drzewa. Kamienie natomiast zdają się im górami. Tyle mam do powiedzenia na temat leśnej wróżki z krainy po nieostrzyżonej stronie górki. Chcesz coś dodać? Możesz opisać jej wygląd i charakter albo po prostu ją narysować, do czego gorąco cię zachęcam. W końcu współtworzysz te opowieści. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Anna Kaca, Skarby. Mam spodenki, w nich kieszenie, duże i wygodne. Tam swe skarby przechowuję, ciężkie są ogromnie. Guzik, grzebyk, dwa kamienie, patyk, proca i rzemienie, kapka piasku, kartek pliczek, innych rzeczy już nie zliczę. Mam spodenki, w nich kieszenie, znikła ich wygoda, dziurą wielką świecą obie, nie mam skarbów w spodniach, ni guzika, ni grzebyka, ani dwóch kamieni, uciekł patyk oraz proca, nici też z rzemieni. Z dziury w spodniach też skorzystał piasek, kartek pliczek, choć me skarby opłakuje, już na nowe liczę. Będzie grzebyk, może guzik, będą dwa kamienie, może patyk oraz proca. Reszty nie wymienię. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Robert Karwat, Słoneczko. Na błękitnym niebie zajaśniało słoneczko. Nastał radosny świt. Słoneczko ruszyło w drogę. Wspinało się w górę coraz śmielej. Mówiło: jestem! Słało wokół złociste promyki. Czasem przelatywały koło niego chmurki, małe i większe, białe i te ciemniejsze. Bywało, że je przesłaniały, ale zawsze na krótką chwilę. Łagodny, ciepły wietrzyk przeganiał obłoki, odsłaniając uśmiechniętą buzię. Słoneczko wzrastało, było już wysoko na niebie. Rozglądało się dokoła z ciekawością, patrzyło na świat. Jaki świat jest piękny! Zachwycało się. W swojej drodze przemierzało różne krajobrazy. Widziało rozmaite istoty. Zbliżały się do niego, prosząc, aby je ogrzało swoim ciepłem. Poznając świat, słoneczko zauważyło, że on jest pełny innych słońc, tak różnych, iż zdawać by się mogło, że nie ma dwóch takich samych. Jedne były bliższe, inne dalsze, ale wszystkie nieustannie przemierzały niebo. I ciągle pojawiały się nowe. Czasami którejś z nich zanurzało się pod linię horyzontu. Wtedy wokół tego miejsca robiło się ciemno, a najbliższe istoty odczuwały chłód. Ale po pewnym czasie inne słońca rozświetlały przestrzeń i słały ciepłe promyczki. Słoneczko nie ustawało w swojej wędrówce. Widziało coraz więcej, coraz bardziej też zastanawiało się nad sobą. Jakie jestem? I nagle odczuło powiew chłodu. Zmartwiało ze strachu. Co się stało? Przecież chmury są daleko. Żeglowało dalej, ale niebo nie było już takie czyste i jasne. Coraz więcej chmur przesłaniało błękit, a im któraś była większa i ciemniejsza, tym groźniejszym chłodem od niej wiało. Jedna z chmur zbliżyła się, dotknęła słoneczka. Zmroził je chłód. Co się dzieje? Boję się, zimna! Zapłakało, a gorące łzy przebijały chmury lecąc w niebo. Nagle powiał ciepły wiatr. Chmury rozstąpiły się, pierzchały, odsłaniając błękit nieba, na którym błyszczało inne słońce. Ciepłe i jasne. Nie bój się, powiedziało. Na niebie jest dużo chmur, ale zawsze jest ktoś, dzięki komu można się ogrzać. Nie smuć się i nie martw. Jeśli chcesz, będę przy tobie. Wtedy słoneczko zrozumiało. Zrozumiało własny lęk i wiedziało już, że nie jest samo ze swoim strachem. Wiedziało, że zawsze są inne słońca, a ciepły wiatr, który niosą, osuszy każdą łzę i ogrzeje każde wnętrze. Codziennie wschodzą nowe słońca. Codziennie każde z nich przemierza czas i przestrzeń. Codziennie każde słońce świeci dla kogoś. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Eliza Sarnacka-Mahoney. Opowieść o tym, co najważniejsze. W kącie podwórka, rozpostarty na czterech kolumnach z cegieł, był sobie daszek z folii. Pod nim, przekrzywiony na bok na skutek znaczącego wgięcia przy podstawie, stał sobie blaszany pojemnik na śmieci. Był bardzo stary, zardzewiały i niemniej cuchnący. W środku pojemnika, tak to przynajmniej wyglądało z boku, panował straszliwy bałagan. Większość wrzucanych tu worków pękała już w chwili lądowania i nowe śmieci natychmiast mieszały się ze starymi. W rzeczywistości jednak w pojemniku panowała ścisła hierarchia. Rządziły w nim śmieci, które miały miejsce na samym dnie. Zalegały tam od niepamiętnych czasów, gdyż nikt nigdy nie opróżniał pojemnika do końca. Wymagały dla siebie posłuchu z racji swego wieku i doświadczenia. Po nich najważniejsze były śmieci poprzyklejane do ścianek. Były tylko nieco mniej zgniłe, bo też potrafiły oprzeć się śmieciarce przez bardzo długi czas. Najmniej ważne były śmieci bieżące, mieszkające w pojemniku góra kilka dni, znikające, gdy tylko przed podwórkiem parkowała charakterystyczna żółta ciężarówka. Śmieci bieżące buntowały się niekiedy przeciwko tym porządkom, ale nikt nie traktował ich uwag poważnie. Wiadomo było, że leżąc luzem i nie mając dostępu do żadnej ściany ani uchwytu, nie miały szans na ratunek. Były pospolite i wymienne. Pewnego dnia ktoś wrzucił do pojemnika pustą plastikową torbę. Nikt się tym szczególnie nie przejął. Na śmietniku często lądują plastikowe torby. Ale z nadejściem nocy torba nagle zaczęła szlochać.
Wypuśćcie mnie! Wypuśćcie!
Prosiła wysokim, piskliwym głosem i szeleściła na cały pojemnik. Leżące obok zardzewiałe nożyczki przewróciły znudzonymi oczami i wedle życzenia obcięły torbie związane w supeł rączki. Ze środka natychmiast wyskoczyła papierowa, pomalowana dziecinną kredką lalka. Rozejrzała się z niedowierzaniem wokół i krzywiąc się z obrzydzenia zapiszczała znowu.
To nie jest moje miejsce! Ja jestem księżniczką!
Śmieci zarechotały, jakby im opowiedziano najlepszy kawał. W dodatku zaczął padać deszcz i zaczął zmywać z księżniczki wszystkie kolory.
Może kiedyś nią byłaś,
ziewnęła cuchnąca ziemniaczana obierka.
Ale teraz jesteś tylko rozmoczonym kawałkiem papieru. Pogódź się z tym.
O nie! Zaprzeczyła księżniczka. Jestem księżniczką i czekam na księcia z bajki. On mnie uratuje.
Tym razem śmieci zarżały tak, aż zatrząsł się cały pojemnik, a na dnie zbudziła się skórzana podeszwa, która była w pojemniku najważniejsza.
Co tu się dzieje?
Podeszwa była rozsierdzona, że jej przerwano odpoczynek, więc gramoląc się na górę, rozdawała kopniaki na lewo i na prawo. Na widok papierowej księżniczki najpierw ryknęła śmiechem, potem popukała się w swe pleśniejące czoło i powtórzyła to, co już orzekli przed nią inni. Księżniczka znalazła w pojemniku słoik po dżemie i tam się schowała. Było jej przykro, że się z niej naśmiewano. Usiłowała coś tłumaczyć, ale z czasem przestała odpowiadać na zaczepki i kpiny. Zrozumiała, że im bardziej się broniła, tym mocniej z niej szydzono, a im dokładniej próbowała wytłumaczyć swoją sytuację, tym bardziej jej nie słuchano. Pod koniec tygodnia przed bramą podwórka zaparkowała żółta śmieciarka i na horyzoncie zamajaczyły znajome postacie w pomarańczowych kombinezonach.
I co, księżniczka? Nadal się upierasz, że zdąży po ciebie przyjechać twój książę z bajki?
Zadrwiła skorupa stalerza, a tłusty papier po maśle z uciechy aż zwinął się w trąbkę. Kombinezony schwyciły pojemnik za uszy i pociągnęły go w kierunku ulicy. Wewnątrz pojemnika nikt nie odpowiedział na zaczepkę skorupy ani na szyderstwo ze strony kilku innych odpadków. Za to ziemniaczana obierka oświadczyła, że słoik po dżemie, który jeszcze wczoraj na niej stał, zniknął. Śmieci poruszyły się niespokojnie i nagle wszystkim zrobiło się głupio. Podeszwa próbowała coś powiedzieć, wyśmiać papierową księżniczkę, ale nikt jej nie posłuchał. Przez stęchłe, skarlałe umysły, niczym promień światła, zaczęła wędrować historia księżniczki, otwierając w nich drzwi i zakamarki, do których nikt dawno nie zaglądał. Marzenia, nadzieje i skrywane myśli buchnęły z pojemnika z taką siłą, że pomarańczowe kombinezony najpierw od niego w przerażeniu odskoczyły, a potem ścisnęły rękami nosy i usta.
— Żebyż go!
Wrzasnął jeden kombinezon do drugiego.
— Co to za odór? Czego ci ludzie tutaj nawrzucali?
Rozzłoszczone kombinezony tak wytarmosiły pojemnik, że tym razem wyleciało z niego absolutnie wszystko, do ostatniego włosa i ostatniego kłębka kurzu. Z piskiem opon śmieciarka odjechała w dalszą drogę.
Nie wierzyliśmy jej,
załkała ziemniaczana obielka, rozglądając się po wysypisku.
Nie wierzyliśmy w to, co najważniejsze.
Podeszwa leżąca obok obielki, ostatnim wysiłkiem woli uderzyła ją między oczy, a potem rozpadła się do końca. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.